Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do Gdyni. Dziś rozpoczął się tu 13. festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Do soboty zaplanowano ponad 90 produkcji o tematyce historycznej. Będą one rywalizować w 5 kategoriach konkursowych: międzynarodowa fabuła, międzynarodowy dokument, dokument polski, wideoklip i reportaż radiowy. Festiwalowi towarzyszą panele dyskusyjne, pokazy specjalne, promocje książek i spotkania z bohaterami filmów. Właśnie takie spotkanie odbyło się dziś wieczorem. Po projekcji filmu Po złoto, historia Władysława Kozakiewicza, można było porozmawiać ze sportowcem. Udało mi się z nim wcześniej spotkać w studiu festiwalowym Radia Gdańsk. Zapytałam, jak zareagował na to, że będzie bohaterem filmu.
No, byłem zaciekawiony, co może z tego wyjść, bo człowiek opowiada, czasami coś gdzieś tam piszą gazety, są przekłamania, a tutaj wiedziałem, że to będzie film dokumentalny o mnie, ale z moją osobą zdecydowanie. Mam dużo opowieści, duże historie o mnie i tam mógłbym sobie o sobie troszeczkę inaczej powiedzieć. Nie tylko to, że wszyscy mnie znają, że dużo wygrywałem, byłem zawsze szczęśliwy, bo jestem szczęśliwy do tej pory. Nie mam z czym się czego martwić, ale to życie nie było tak wcale leciuteńkie, jakby się wydawało, z różnych powodów, prywatnych, jak i również rodzinnych, jak i również sportowych. Oczywiście w sporcie było dużo więcej przyjemności, tego wszystkiego, co mi dawało strasznie dużą satysfakcję, ale też było, nie było lekko w tamtym czasie.
Film dokumentalny, czyli wiedział pan, że reżyser, że scenarzysta poszukuje prawdy o panu. To nie jest film fabularny, gdzie można troszkę podkoloryzować, dodać jakieś wątki, powiedzmy, nie historyczne, tylko takie, żeby przyjemnie było oglądać widzom. A tutaj wiedział pan, że prawdy o panu jest szukana.
Tak, no są, jak to powiedzieć, ja sam dużo rzeczy dopiero zobaczyłem, jak zobaczyłem ten film, bo telewizja kiedyś kręciła gdzieś tam jakieś urywki, jakieś wywiady. Tego ja nie oglądałem, bo nie miałem czasu na to. Jako sportowiec nie oglądałem telewizji, bo faktycznie bo mało trzeba było trenować i startować. I teraz wyciągnięto zostały faktycznie z bardzo dużo takich ciekawych wątków. Oczywiście, że stuntmana trudno znaleźć takiego jak ja, żeby skakał w tyce też wysoko. No dlatego ja dosyć dużo mówiłem, czy mówię w tym filmie. Te pytania były bardzo ciężkie. Trudne dla mnie, żeby to tak sformułować je w sposób, że opowiadam tak jak swobodę. Nie, tam są łzy, tam zastanowienie, jak to opowiedzieć, żeby ludzie zrozumieli na przykład mnie w tych trudnych czasami czasach, już nie mówię o dzieciństwie, ale później w sporcie, no bo widzimy sami, że ten sport jest strasznie skomplikowany, a szczególnie jeżeli chodzi o światową czołówkę, to nie jest tak łatwo być 10 lat, jak ja byłem liderem, najlepszy na świecie. No, to jest naprawdę bardzo trudne.
Bliska jest panu Gdynia.
No tak, no, chyba wszyscy wiedzą, że ja jestem z Gdyni. Powiedzmy, ja się tutaj nie urodziłem. Ja się urodziłem pod Wilnem w Solecznikach. Repatrianci przyjechaliśmy, ale przyjechaliśmy do Gdyni i tutaj mieszkaliśmy. Także od małego, czyli przedszkole, szkoły, podstawowa, średnia. No i tutaj rozpocząłem też sport. Także ja zawsze mówię, że Gdynia to jest moje miasto. Obojętnie gdzie później mieszkałem, czy mieszkałem przez 10 lat w Warszawie, ale wracałem tutaj do Gdyni, bo tu miałem swoje mieszkanie. Rodzina cała jest do tej pory, znaczy nie cała, bo rodzice nie żyją, ale brat i siostra są tutaj. Także ja przyjeżdżam bardzo często. Jedno muszę powiedzieć, bo to mnie boli. Szkoda, że Urząd Miasta nie chce mnie zaprosić do Gdyni na jakieś... To dostałem przypadkowo na to, bo mój film jest tutaj, na ten festiwal. Jakoś Gdynia się pożegnała ze mną w kiepski sposób w każdym razie.
Żal Władysława Kozakiewicza nie jest bezpodstawny. Po tym jak słynny tyczkarz zaczął osiągać sukcesy sportowe, wybudował dom na płycie redłowskiej. W 1984 roku przeprowadził się jednak na ulicę Świętojańską. Rok później stracił 150-metrowe mieszkanie. Władze komunistyczne wymeldowały go, odebrano mu lokal, kiedy nie wrócił z zawodów w Niemczech. Przepadł też cały rodzinny dobytek. Po zmianach ustrojowych w Polsce próbował odzyskać lokal. Wygrał w sądzie proces, ale przestał zabiegać o mieszkanie, kiedy dowiedział się, że żyje tam 8-osobowa rodzina. Zapytałam sportowca także o ulubione miejsca w Gdyni.
No, klub oczywiście teraz się zmienił, tam już lekkiej atletyki nie widać prawie, tam jest piłka nożna i koniec nasz ten, ale skwer Kościuszki, nie wiem dlaczego. Ten tutaj muszla, skwer Kościuszki, plaża.
Czyli gdzie odbywa się festiwal.
Dokładnie tutaj, w tym miejscu. I... No, tego chcę jeszcze raz powiedzieć, jestem jedynym złotym medalistą olimpijskim dla Gdyni, ale niech im będzie. Może kiedyś się doczekają drugiego.
Może ktoś usłyszy naszą rozmowę i dojdzie do pewnych wniosków. Chciałabym także o taką polityczną konotację zapytać, bo ten słynny gest Kozakiewicza i taka wtedy manifestacja pańskich odczuć. Czy gdyby miał pan teraz taką świadomość, jak to wszystko się dalej potoczyło, jeszcze raz wykonałby pan taki gest?
Trudno jest tak ocenić, no bo nawet i na tych igrzyskach to, co zrobiłem w tym momencie, to tylko dlatego, że było tak, jak było. Wiadomo, przeszkadzania, nas nienawidzili wtedy Sowieci, nas, Polaków. No i to moje zwycięstwo w taki sposób, bo pobiłem rekord świata, zniszczyłem przeciwników w tamtym momencie. No i publiczność. No i publiczności trzeba było coś w jakiś sposób dać do zrozumienia, że ich też mam gdzieś. No i dlatego powiem szczerze, ten wał wyszedł w tamtym momencie z tej złości, ale myśmy odczuwali już od wielu, wielu miesięcy te problemy w kraju, te strajki u nas. Oczywiście to się wszystko politycznie troszeczkę wiązało. Ja wybuchłem w tamtym momencie, przeskakując tą poprzeczkę na wysokości tej, która dawała mi złoty medal. No i no coś musiałem zrobić. Ja jestem krnąbrny, ja jestem, powiedzmy, nie daję sobie w kaszę dmuchać. Przypuszczanie...
Ale czy to było przemyślane, czy to był taki moment,
w tym momencie,
błysk taki?
Bo, tak, bo nie można było zrobić tego, jeżeli bym przegrał. To by było głupie, to by było niesmaczne. No bo to nie jest ładny gest, no wiadomo, no, ale ta sprawa, że wygrałem i z rekordem świata, to dawało mi tą olbrzymią satysfakcję, że ja mogłem właśnie w ich stronę coś pokazać, powiedzieć, nie usłyszeliby, ale pokazałem, poszły na cały świat. Dodam tylko jeszcze jedno, że Sowieci nie odpuszczają też. Ja postawiłem rekord świata i oni gwizdali, chociaż rekord świata nie należał do Rosjanina, tylko do Francuza, żeby nie zobaczyć, żeby Polak nie skoczył rekordu świata. I właśnie to był ten doping, który... A właśnie, że skoczę. No i tak było. To był ten moment, ten właśnie moment. Wałęsa w kraju, strajki, ja tam. No myśmy nie lubili ich tak samo jak oni nas, a może jeszcze bardziej. No i tak jakoś to wszystko się zwołało. Jak w odpowiedni gest, w odpowiednim momencie trafiło się.
Jak do tego doszło, że powstał film o Władysławie Kozakiewiczu?
Na pomysł padł reżyser Ksawery Szczepanik, z którym współpracuję od pewnego czasu. To jest trzeci film, który zrobiliśmy wspólnie.
Dariusz Dikti. Producent filmu Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza.
No i trochę tak jest, że reżyser i producent są takimi sępami, poszukiwaczami ciekawych tematów, ciekawych bohaterów. I rzeczywiście w pewnym momencie Ksawery przyszedł do mnie z takim pomysłem. Dla mnie to był super pomysł, dlatego że ja jestem gdynianinem i jako mały bobas przez moment mieszkałem na jednym podwórku z Kozakiewiczem, czyli na ulicy Żwirkiej Wigury. Oczywiście on już był wtedy legendą podwórka, no a ja byłem tam niemowlakiem, ale znaczy ja wtedy byłem bardzo mały, teraz go znam osobiście. No więc pomyślałem sobie, że super, można zrobić film zarówno o bohaterze, nazwijmy to narodowym, ale też takim bohaterze naszych gdyńskich podwórek. No bo w Gdyni to jest taka absolutnie kultowa postać. Tak? Znaczy to każdy albo go zna, albo z kimś się spotka, albo rozmawiał. No to rzeczywiście Kozakiewicz w Gdyni jest tak jakby takim, no naszym tym lokalnym bohaterem też.
Ale z drugiej strony ma wielki żal do miasta, że tak troszkę o nim zapomniało.
No, zapomniało, ale to też były inne czasy i to się wszystko tam skomplikowało i, no i rzeczywiście nie za dobrze się skończyło. Natomiast ta nasza historia to jest jednak no, historia raczej zwycięstw niż upadków. Opisujemy się taki cały los Kozakiewicza, ale on triumfuje, on zrealizował swój życiowy plan. Znaczy on chciał zdobywać medale, chciał być najlepszy w tyczce, no i to mu się udało. O tym też jest film, że można się skoncentrować na tyle w tej swojej pasji życiowej, że można odnosić te mega sukcesy mimo rozlicznych przeszkód, czasami kłód pod nogi.
W jaki sposób państwo realizowali? Czy to było tak, że zapraszali państwo Władysława Kozakiewicza w swoje ulubione miejsca, czy też rozmawiali z innymi osobami? Chodzi mi o taką kuchnię filmowego dokumentu.
To sytuacja jest taka, że my się umawiamy z naszym głównym bohaterem na takie dłuższe wywiady. One są w warunkach, powiedzmy, studyjnych. My przyjęliśmy taki wariant, że nie robimy tego w domu czy w jakiejś takiej sytuacji prywatnej, tylko w takiej trochę, no, że to było pewne, nazwijmy to umownie, takie laboratorium, że my oczywiście tam jesteśmy z kamerą i to w sumie był najpierw taki długi, dwudniowy wywiad, a później jeszcze, już na etapie montażu, żeby uzupełnić pewne kwestie, to były jeszcze dodatkowe zdjęcia. Oprócz tego oczywiście mamy również innych absolutnie wybitnych rozmówców, na przykład takich jak Jacek Wszoła, kumpel Władysława Kozakiewicza, czy na przykład Maciej Petruczenko, taki legendarny dziennikarz sportowy. Jest też brat Edward Kozakiewicza, bardzo ważna postać w życiu Władysława. I mamy mnóstwo świetnych archiwaliów, znaczy takich absolutnie unikatowych, wyciągniętych z telewizji, one jeszcze były niezdigitalizowane, czyli na taśmach filmowych. To są często jakieś małe, bardzo ciekawe, krótkie formy sportowe, na przykład z lat 70. Więc ten film jest głównie opowiada się przez świetne archiwalia oraz przez te wypowiedzi, które jakby ciągną, uzupełniają tą historię. Natomiast nam bardzo zależało na tym, żeby ta historia właściwie opowiadała się jak film fabularny, czyli to jest taka dramaturgia ludzkiego losu, właśnie pełna wzlotów, upadków i mamy takie wrażenia, odbiór jest taki widzów, że właśnie oni wchodzą w tą historię i jak taką fabułę o losie Kozakiewicza to oglądają.
Zobacz historię.
Dwa filmy na festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci zaprezentuje Polska Fundacja Narodowa. Z nami w plenerowym studiu w Gdyni przedstawiciele tej fundacji, Temistokles Brodowski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I Piotr Śliwowski.
Dzień dobry.
Jednocześnie producent filmów.
I reżyser.
Dwa filmy, dwa bardzo różne filmy państwo tutaj prezentują.
Ruszyła kolejna, 13. edycja festiwalu NNW w Gdyni. Polska Fundacja Narodowa jest współmecenasem tego przedsięwzięcia, ale to, co najistotniejsze, podczas tego festiwalu będziemy prezentowali dwa swoje filmy, których producentem jest Polska Fundacja Narodowa. Pierwszy z nich już jutro to Walka o głos, film, którego bohaterki wielkie Polki, między innymi pani Piłsudska Aleksandra, ale też Maria Rodziewiczówna, film traktuje o walce naszych Polek o prawa wyborcze w Polsce. Kolejny film 2 października to Code Zero, dokument, ponad pół godziny dokument traktujący o, podsumowujący w zasadzie wieloletnią pracę na rzecz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej poprzez zarówno załogę, jak i jacht Isle of Poland. Wszystkich zapraszamy serdecznie do udziału w obejrzeniu obu filmów.
Zanim nasi słuchacze wybiorą się na te filmy, warto porozmawiać chwilę o tych filmach. Pan Piotr Śliwowski, pan jest reżyserem, producentem tych filmów. Dosyć duży rozstrzał tematyczny jest.
I tak, to prawda, gwoli uściślenia, jestem producentem nadzorującym Walki o głos i producentem nadzorującym i reżyserem i scenarzystą Code Zero. Obydwa filmy są o walce. Jeden jest o walce polskich kobiet o prawa wyborcze, drugi jest o walce z żywiołem, własnymi słabościami, o walce z innymi załogami startującymi w regatach, w których chcemy wygrać. Także wydaje mi się, że walka jest tym wspólnym mianownikiem i paradoksalnie te dwa filmy wcale nie są takie odległe od siebie.
Bardzo piękna puenta, ale chciałabym zapytać o ten film dotyczący kobiet. W jaki sposób pokazał pan walkę, właśnie tą walkę o głosy, czyli o możliwość udziału w wyborach?
Tę niezwykłą historię pokazującą drogę polskich kobiet do uzyskania praw wyborczych w 1918 roku pokazujemy poprzez biografię postaci znanych wszystkim, takich postaci jak Maria Konopnicka, Narcyza Żmichowska, Helena Modrzejewska, ale też poprzez życiorysy tych kobiet wojowniczek, które no już nie są tak znane. Takich kobiet chociażby jak Paulina Kucharska-Reischmidt, która była i autorką manifestu emancypantek i jej wkład w ten ruch emancypacyjny był niezwykły. Zresztą mówiono na nią hetmanka albo sterniczka. Mówiliśmy o Aleksandrze Piłsudskiej, ale też są przecież takie kobiety jak pani Eugenia Kierbedziowa, wszyscy znamy jej męża, wybitnego projektanta mostów, a już mało kto wie o wkładzie pani Kierbedziowej właśnie w to wielkie dzieło uzyskania praw wyborczych, bo ta walka toczyła się na kilku polach i to wydaje mi się jest bardzo interesujące i to świadczy o specyfice tej historii, ponieważ ta walka toczyła się na polu, nazwijmy to społecznym, ale równolegle toczyła się na polu walki o niepodległość, bo nie zapominajmy, że nie mieliśmy własnego państwa i najpierw trzeba było uzyskać niepodległość, wywalczyć niepodległość po to, żeby mieć własne państwo, które swoim obywatelom te prawa uchwali, będzie o swoich obywateli dbało.
I co myślę ważne, to to, że Polska tak szybko przyznała Polkom możliwość głosów. Oczywiście, że kilka lat później zajęło wywalczenie sobie tak naprawdę tego miejsca na scenie politycznej, na scenie parlamentarnej, ale ten moment, 1918 rok, odzyskujemy niepodległość i od razu Józef Piłsudski decyduje się na to, że będą miały Polki głos.
To prawda, tym bardziej, jeżeli uświadomimy sobie, że Stany Zjednoczone na takim poziomie federalnym przyznały kobietom prawo wyborcze w 1920 roku. We Włoszech kobiety dostają prawo wyborcze po 1945 roku.
W Wielkiej Brytanii 1928 na przykład. Tak. Więc to są, a niektóre kantony w Szwajcarii dopiero w latach 90. Więc to są takie przykłady, które pokazują, że Polska była bardzo postępowa jak na tamten moment.
To dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na realizację zdjęć i we Włoszech, i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. No Francja też jest dobrym przykładem. Francja postrzegana zawsze jako kraj postępowy, niezwykle tolerancyjny. Z bohaterów filmu mówi, że do końca lat 60. kobiety we Francji nie mogły bez zgody męża albo ojca uzyskać pracy, zdobyć pracę albo tworzyć konta w banku.
Drugi film, I Love Poland, to jest jakt, który już gdzieś mocno funkcjonuje w świecie, a teraz, po tych kilku latach, kiedy on funkcjonuje, państwo zdecydowali się zarejestrować na taśmie filmowej jego historię.
To prawda, chociaż ta decyzja o pokazaniu tej historii zapadła tak naprawdę parę lat temu. Ja, uczestnicząc w niektórych wydarzeniach, w których ja brał udział, jestem również żeglarzem regatowym, oprócz tego, że jestem reżyserem, to może powinienem od tego zacząć. Widząc niezwykły potencjał i sportowy, i promocyjny, i patriotyczny, nie wstydźmy się tego słowa, jak to I Love Poland, no stwierdziłem, że to jest wymarzony materiał na film i trzeba o tym nakręcić film. To oczywiście nie jest proste, bo plan filmowy na pełnym morzu jest chyba największym wyzwaniem dla producenta i reżysera. Myśmy kręcili i na Karaibach, i na Morzu Bałtyckim, i w filmie jest też grudniowy Atlantyk, i Morze Śródziemne, także no to było wyzwanie, ale wydaje mi się, że warto było to wyzwanie podjąć, bo to jest tak naprawdę opowieść o pierwszym polskim jachcie klasy Volvo Open 70. To jest jednostka, która jest w gronie elitarnych jednostek, jeśli chodzi o osiągi, o prędkość. To jest Formuła 1 na wodzie. I to jest jednostka tak naprawdę, która płynie, wydawałoby się, czasami wbrew prawom fizyki. To jest niewiarygodne. Niezwykłe obciążenia, które działają na liny, tam 30 ton na przykład. To pobudza wyobraźnię. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest film o walce, o wchodzeniu na terytorium do tej pory zarezerwowane dla innych. Myśmy takiej jednostki jako kraj nigdy nie mieli. Teamy, które posiadają te jednostki, to są wielkie przedsięwzięcia biznesowe, te jachty reklamują często wielkie prywatne firmy, a tutaj mamy jacht, który z młodą załogą, z najlepszymi polskimi żeglarzami, który promuje kraj. Startuje w regatach, osiąga sukcesy, sam byłem świadkiem tych sukcesów, zresztą po to jest jacht regatowy, żeby startował w regatach, żeby ścigał się z innymi, żeby zwyciężał.
Code Zero, dlaczego taki tytuł?
Pani pytanie świadczy o tym, że to jest chyba dobry tytuł, bo jest intrygujący.
Tak.
Code Zero to w slangu w żeglarzy regatowych jeden z żagli, a w takim kodzie wojskowo-militarnym to jest kod oznaczający trudną, ekstremalną sytuację, do której trzeba się bardzo dobrze przygotować.
Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć dla zachęty o technikaliach troszeczkę Code Zero, bo tam zdjęcia były kręcone zarówno na wodzie, na lądzie, jak i w powietrzu. Wspaniały film, wspaniałe doznania. Zapraszamy.
Czyli można poczuć przestrzeń.
Przestrzeń i prędkość.
To jest duża zachęta, zwłaszcza dla wilków morskich, których tutaj na wybrzeżu jest sporo. Więc przypominamy, 30 września jutro w Muzeum Marynarki Wojennej będzie można zobaczyć film Walka o głos i 2 października Code Zero. I to będzie taka wyjątkowa projekcja, bo będzie plenerowa.
Tak, faktycznie organizatorzy festiwalu zaplanowali projekcję naszego Code Zero w plenerze, w studiu na wolnym powietrzu. To bardzo fajny pomysł, dlatego że same zdjęcia, nie chciałbym zdradzać oczywiście szczegółów, no bo niech każdy z osób, które chce zobaczyć ten film, niech przyjdzie i zobaczy, ale to będzie się bardzo dobrze wpisywało w narrację tego filmu, w zdjęcia, które są naprawdę bardzo fajne i zachęcam jeszcze raz do obejrzenia tego dokumentu, tych zdjęć.
Bardzo dziękuję. Gośćmi Radia Gdańsk, plenerowego studia, które znajduje się na festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci, byli Piotr Śliwowski.
Dziękuję bardzo.
I Temistokles Brodowski.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci potrwa do soboty. Oprócz filmów, które są główną atrakcją, są debaty i spotkania. Szczególnie zapraszam do wysłuchania w komfortowych, kinowych warunkach reportaży radiowych, które biorą udział w konkursie. Jest ich 13, w tym 2 produkcje Radia Gdańsk. W sali Morskie Oko Gdyńskiego Centrum Filmowego w sobotę o 15.40 zaprezentowany zostanie dokument Michała Rzepiaka Mecz, który zapamiętam do końca życia. Natomiast w piątek o 14.40 odbędzie się emisja reportażu mojego autorstwa To był obywatel, opowieść o Szymonie Pawlickim. Tym zaproszeniem kończymy już audycję. Autorka Marzena Bakowska i realizator Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.